Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nikogo z nas tutaj nie dziwi, jeżeli po raz kolejny doświadczamy tego, że ilu by nie stanęło kaznodziei za tą mównicą, jakiekolwiek by nie było prowadzenie naszego kolejnego nabożeństwa, to wszystko odbywa się zawsze w jednym duchu. Odbywa się w takiej niezwykłej spójności. Spójności, którą najlepszy nawet organizator, człowiek, specjalista od tego typu, w cudzysłowie powiedzmy sobie, imprez, nie byłby w stanie przygotować. Kiedy nasz brat Maciek mówił tu przed chwilą o tej cenzurce, o tej swojej cenzurce w Bożej Szkole, że zdaję sobie sprawę z tego, że wiele ocen poszczególnych przedmiotów wymaga tam jeszcze poprawy, że on chce być prymusem w tej szkole, że bardzo mu zależy na tym, by poprawić się w tych wszystkich dziedzinach, gdzie jeszcze nie jest jakby do końca poprawiony. Brat Jurek zaglądał przez ramię na tytuł mojego kazania, uśmiechnął się i nie widziałem w jego twarzy żadnego zdziwienia. A tytuł tego kazania brzmi: po co nam ta doskonałość? Po co nam ta doskonałość? I muszę Ci powiedzieć, Maćku, że nie zauważyłeś jednego, że na Twojej cenzurce jest już wpis: uzyskał promocję do następnej klasy. A jednak ciągle w Twoim sercu jest takie ogromne pragnienie, by poprawić poszczególne oceny. Ja pamiętam, a to też są moje własne rodzinne doświadczenia, kiedy próbowałem mojego kochanego syna jakoś zdyscyplinować i chociażby sprawdzić, jaką on tą świadectwo, jakie to świadectwo przyniósł, jaką tą cenzurkę przyniósł z kolejnej klasy. Odpowiadał: tato, grunt, że się przeszło. Wielu cwaniaków tak w życiu podchodzi do tego. Grunt, że się przeszło. I tytuł dzisiejszego kazania wziął się również z tego, że i wśród nas pojawiają się pewnego rodzaju opinie, pojawiają się pewnego rodzaju mądrościowe wypowiedzi, albo po prostu zwyczajne nasze ludzkie wątpliwości, przez które ja też nieraz przecież przechodziłem. Czy przypadkiem nie wystarczy tak po prostu zadowolić się tym zbawieniem, które mamy z łaski w Jezusie Chrystusie? Czy skoro już odnaleźliśmy to zbawienie, to rzeczywiście możemy już nic więcej w tej materii nie robić? Mało tego, pojawiają się, nie wiem, jakieś źródło tego typu wątpliwości czy tego typu twierdzeń, ale również i takie twierdzenia, które utrzymują, że jakiekolwiek nasze starania, by być jeszcze lepszym, jakiekolwiek nasze starania, by poprawić nasze życie, by uczynić je jeszcze jakby piękniejszym, bardziej świętym, są zaprzeczaniem przyjęcia zbawienia z łaski. Że wręcz to się Bogu może nie podobać. Bo przecież Chrystus uczynił wszystko, co uczynić należało. Jego ofiara jest w 100% doskonała i nic już do niej dołożyć nie możemy. A więc jakiekolwiek nasze starania, by być jeszcze lepszym, mogłyby być ewentualnie, tak niektórzy chyba myślą, przyjęte przez Boga jako nasze dokładanie jeszcze czegoś do ofiary Chrystusowej. Tak jakbyśmy nie w pełni wierzyli w jej doskonałość, w jej pełnię. Tak jakbyśmy zaprzeczali temu, co mówi o tej ofierze Pismo Święte. środowiskach chrześcijańskich, tak, to też są właśnie chrześcijanie, tych, które nie za bardzo przejmują się Pismem Świętym, dla których Pismo Święte nie jest priorytetem w ich codziennym chrześcijańskim życiu. Dążenie do doskonałości, dążenie do tego, by być jeszcze bardziej doskonałym, jeszcze bardziej świętym, jest bardzo często poczytywane, postrzegane jako, delikatnie mówiąc, brak pokory. Ja już nie powiem, że spotkałem się, kiedy wobec takich osób złożyłem świadectwo, że jestem zbawiony. Spotkałem się wręcz z zarzutem, że przemawia przez ciebie pycha. Jak możesz już dzisiaj, tu teraz twierdzić, że jesteś zbawiony. A więc kiedy tym osobom mówimy, że są wersety mówiące świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Że są wersety mówiące bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski, bo Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. To oni mówią wręcz niemożliwe, żeby w Biblii były takie wersety. Bo to w ogóle zaprzecza wielkości, świętości, doskonałości Boga. Gdybyśmy mogli się stać tacy jak On, to w ogóle by było. Przemawia przez Was pycha, przemawia przez Was arogancja. Czas drzwiami i tak się kończy rozmowa na tego typu temacie. Nic więc dziwnego, że też rodzi się w wielu sercach i ja się temu bynajmniej nie dziwię. Takie pytanie, czy w ogóle jakakolwiek nasza doskonałość jest możliwa. Czy ma sens zabieganie o doskonałość? Bo przecież zdajemy sobie sprawę z naszych ograniczeń, z naszej grzeszności, z naszej zawodności, z naszych słabości. A więc mówienie tu o doskonałości jest troszeczkę jakby hura optymizmem, że tak to nazwę. Stąd też zrodziła się potrzeba podjęcia tego typu tematu. Ja już kilkakrotnie głosiłem kazania, opierając się na wersetach mówiących świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. I wiem, z jakim oporem spotykałem się wówczas i wiem też, jaki to jest trudny temat. Także nawet, proszę, chodź. Możecie też zrozumieć troszeczkę moje obawy i możecie zrozumieć moje tutaj drżenie kolan, że kiedy staję przed Wami z tematem doskonałości, to zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudny temat dla wielu spośród nas. Ktoś by powiedział, kto to widział? Takim ludziom się tu zgromadzają mówić o doskonałości. Usłyszycie tego typu wątpliwości z wielu stron. Wielu będzie kiwało z politowaniem głowami, bo porwali się z motyką na słońcu. A jednak Bóg położył mi wyraźnie na sercu, by o tej doskonałości, o którą jemu chodzi, z Wami dzisiaj porozmawiać. Rozpoczniemy od pięknej sceny, od tego, co jest opisane w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, od 16 do 21 wersetu. A jest to spotkanie Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem. Jeżeli ktoś myśli, że to nas nie dotyczy, bo przecież jest tu wśród nas choć jeden bogaty młodzieniec, to posłuchajmy, o czym tu jest mowa. A zobaczymy za chwilę, że nie powinniśmy tej strony Ewangelii omijać czy patrzeć na to No tak, dostał za swoje, powinien sprzedać wszystko, co ma i nam dać te pieniądze, to by go Bóg pochwalił, a tak to popatrzymy na to troszeczkę inaczej. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 16 wersetu. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu rzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Bo w tym momencie skończymy ten fragment. Jeśli chcesz być doskonały. Właśnie ten moment sprawił, że zatrzymałem się nad tym fragmentem. I przyjrzałem się temu troszeczkę jeszcze inaczej. Kilka rozdziałów wcześniej w tej samej Ewangelii Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 48 werset, jakby Janusz mógł wyświetlić nam tutaj. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest to właśnie trudne zdanie wypowiedziane przez naszego Boga. Jedno z tych, które spotykają właśnie taki opór wewnątrz wielu serc. Jak to w ogóle możliwe? Czy to w ogóle możliwe? Dobrze Bogu Świętemu, Doskonałemu powiedzieć coś takiego. Ale jak my, biedne szaraczki, upadłe stworzenia, mamy to osiągnąć? Jak mamy do tego dojść? Kiedy takie słowa padają z ust samego Boga, budzi się nas taka właśnie wątpliwość. Wiemy, że Boże standardy, Boże oczekiwania są bardzo, bardzo wysokie. Ale czy my jesteśmy w ogóle w stanie sięgnąć tak wysoko? Muszę też powiedzieć, że podjęcie tego tematu wiąże się z tym, że bardzo często ja sam, tak jakbym miał trochę wątpliwości, tak jakbym miał troszeczkę obawy, czy nie za dużo od was wymagam. Czy jako pastor nie powinienem raczej poprzestać na jakimś tam takim troszeczkę niższym poziomie. Bo przecież jesteście prosto specyficzną grupą ludzi. Każdy z was ma za sobą straszne przeżycia. Każdy z was ma za sobą rzeczy, o których nie chciałby nawet nam tutaj za bardzo opowiadać. A więc kiedy dzisiaj siedzimy tutaj razem, ramię w ramię, w jednym kościele, śpiewamy piękne pieśni na cześć naszego Pana, pięknie się razem modlimy, to czy przypadkiem nie wystarczyłoby na tym poprzestać? Czy nie wystarczyłoby powiedzieć: dobre jest, jak jest? Czy często, kiedy ilonka, jak to mówicie, często czepia się, prawda, nie daje spokoju, wierdzi dziurę w brzuchu, to ja sam myślę, może powinna trochę pauzować, trochę spuścić z tonu, troszeczkę być łagodniejsza, troszeczkę być bardziej wyrozumiała, a nie tak wysoko podnosić tą poprzeczkę. Ale ten werset, który mamy tutaj wyświetlany, powinien być dla każdego pastora, dla każdego lidera, dla każdego z nas wyznacznikiem tego pułapu, tego poziomu, który osiągnąć mamy. Bądźcie wtedy doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Te słowa padły z ust samego Boga, Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, doświadczonego we wszystkim tak jak i my. A jak to wygląda w wykonaniu, w praktyce naszej, ludzkiej? Jak to wygląda, jak to brzmi z ust apostoła Pawła, który no przecież był już w pełni człowiekiem, tak jak i każdy z nas. List do Filipian, 3 rozdział, od 12 wersetu. Tam apostoł Paweł pisze tak. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas jest wtedy doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Ci mogą już tak myśleć. Ci mogą właśnie zmierzać do tej, do celu, do tej nagrody. Jeszcze nie pochwyciliśmy tego, o co w tym wszystkim chodzi, ale sami zostaliśmy pochwyceni przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli jeszcze jakieś masz wątpliwości, czy ten cel jest w ogóle możliwy, to Bóg ci to objawi. Tylko trwaj w tym, co już osiągnąłeś. I myślę, że tutaj jeden z dylematów jest już rozstrzygnięty, bo to, co już osiągnęliśmy, to zbawienie Jezusie Chrystusie. Ci narodzeni na nowo, ci, którzy szczerze upamiętali się i oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, już zbawienie osiągnęli. I jeżeli będziemy w tym trwali, jeżeli tego nie zaprzepaścimy, to Bóg objawi nam drogę do doskonałości. Poprowadzi nas tą drogą, która też no, tak pięknie wyszła w tym, co czym mówił nam Maciek. Tak bardzo pragnie być wymusem tej Bożej szkole. W liście do Kolosan, 1 rozdział, wersety 28-29, apostoł Paweł pisze tak. Jego to, Jezusa Chrystusa, to wynika z kontekstu, Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuje, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Nad tym też pracuję. I pomyślałem sobie, spoko Jurek, jesteś na dobrej drodze. Masz walczyć o doskonałość tych, których Bóg ci powierza. Nie masz im popuszczać, folgować, udawać, że nie widzisz. Nie masz ich, prawda, słuchać tego typu zarzutów, jakie słyszałem już niestety, że jestem kaznodzieją, sadystą. Że w ogóle nie mam litości nad tymi, do których mówię. Że mam mówić tylko i wyłącznie o łasce i miłości, a nie o przykazaniach. Ale te wersety, choćby z listu do Kolosan, upewniają mnie, że głoszenie Ewangelii, że wzywanie do doskonałości, że wzywanie do świętości to nie mój sadyzm, ale Boże oczekiwanie. I że nie stanie się to moją siłą, moją mocą, tak jak Paweł pisze, nad tym pracuję, walcząc w mocy Jego. Nie w mocy swojej. To nie moja moc, to nie moja mądrość. Mają sprawić waszą doskonałość. Aby stawić, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Co znaczy słowo stawić? Słowo przedstawić pochodzi właśnie od tego słowa. I tutaj zobaczyłem, że ja do mnie należy jako do pastora, do Jurka jako pastora, przedstawić was samemu Bogu. Naszą odpowiedzialnością jest to, by ci, których przedstawiamy, byli naprawdę doskonali. To jest trudne zadanie. Ale my wiemy, że nie stanie się to naszą mocą, naszą siłą, naszą mądrością, naszą przebiegłością, ale mocą Jego. Mądrością Jego. Siłą Jego. Że nawet dla nas, takich nieudolnych pastorów bez stażu, pastorów bez jakiejś większej praktyki, jest to możliwe, byśmy przyprowadzając was do Chrystusa, przyprowadzając was do Boga, przyprowadzili was doskonałych w Chrystusie Jezusie. Ile razy zachwycacie nas, naprawdę zachwycacie mnie czy Jurka swoją wyjątkowo dojrzałą postawą. Ile razy ja rano, Jurek, możesz mi zazdrościć, że nie, że praca nie pozwala ci być w tej naporannych naszych spotkaniach. Ile razy już w porannych modlitwach słyszę rzeczy, które mnie zachwycają. I myślę sobie, ojejku, jak on się zmienił, jak on wyrósł, jak on i mnie potrafi zawstydzić swoją postawą. Dzisiaj, wczoraj myślałem jeszcze o nim, że niego to nic nie będzie, a potem nagle słyszę, widzę, szczęka mi opada ze zdumienia, a mówię, Boże, to prawdziwy cud. Takie rzeczy przeżywał też apostoł Paweł. W drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 9 werset. Czytamy tak. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni, to też o to się modlimy, o doskonałość waszą. Tak często okazuje się, że myśmy zawiedli, a jednak udało się to, co mieliśmy w sercu, czego Bóg oczekiwał. Tak często mamy prawdziwy powód do zazdrości, a nie do zawiści. Takiej dobrej zazdrości, że doszedł, że potrafił, że jednak to się stało. I nie jest to przedmiot naszej radości, prawdziwej radości. Cieszymy się, gdyśmy słabi, a wy mocni. To prawda jest taka, że ani pastor Jurek, ani ja nie chcemy się wstydzić za was przed Bogiem. Chcielibyśmy być dumni z tej gromadki, czy gromady, że jej Boża łaska nam pozwoli, przyprowadzonej do Chrystusa. Chcielibyśmy z dumą powiedzieć, Panie, popatrz. Popatrz, jacy wspaniali. Jest werset, używany często w całkiem innym, jakby czy trochę innym kierunku. Wersety z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, mówiące o tym, czym jest Pismo Święte. Drugi Tymoteusza, 3:16, 3:17. całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie cel, w jakim Bóg dał nam to pismo. Aby człowiek Boży był doskonały. To jest narzędzie dane nam po to, byśmy się stali doskonałymi. Nie po to, żebyśmy stali mądrzejsi, nie po to, żebyśmy stali grzeczniejsi, nie po to, żebyśmy się stali... To wszystko gdzieś tam w tej doskonałości się mieści, ale niektórzy myślą, że jak już będę znał na pamięć, to już zupełnie wystarczy. Niektórzy myślą, że może jak będę tylko wiedział, gdzie mniej więcej, która księga się mieści, bo i o tym dość często ostatnio słychać, że wielu chrześcijan nie ma zielonego pojęcia, czy ta księga jest w Nowym Testamencie, czy w Starym, i w ogóle się jakoś tym nie przejmują. A tymczasem jest to narzędzie dane nam, byśmy byli doskonali. I jeszcze jeden cytat, który tutaj chcę przypominałem, 2 Koryntian 3:11. 13:11. 2 Koryntian 13:11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Jeżeli chcesz doświadczać Boga miłości i Boga pokoju, to nie możesz zejść z drogi doskonalenia się. Nie możesz powiedzieć, a grunże się przeszło. Dobra, jest tam, uzyskał awans do następnej klasy. W zupełności to wystarczy. Doskonalcie się. Doskonalcie się. Weźcie sobie napomnienia do serca. A w miłości i pokoju będzie. Sam przeżywałem to i nieraz. Są takie dni, kiedy człowiek jest słabszy, kiedy człowiek jest bardziej styrany życiem, zmęczony, zniechęcany od świtu do wieczora przez różne biurokratyczne pomysły i złośliwości. Do tego dojdzie jeszcze parę ciekawych pomysłów podopiecznych domu Łazarza i przychodzi taki moment, nie tylko na mnie, ale przychodzi na taki moment na każdego z was, kiedy mamy ochotę po prostu poprzestać na tym, co już mamy. Powiedzieć sobie, po co mi więcej? Wystarczy, że jest tak, jak jest. I właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w takim stanie, a ten stan czasami trwa dość długo i to niektórych z was tutaj obserwuję i próbuję pobudzić do życia, próbuję wbić jakąś szpilę taką, która sprawi, że podskoczy i czegoś więcej jeszcze zapragnie. Próbuję głaskać, próbuję jakimiś tam dobrymi słowami, czy wręcz groźbami i strachami zachęcić do życia i tak nie wychodzi. Właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w takim stanie, nawoływanie do świętości, nawoływanie do doskonałości napotyka na największy opór materii. Kochani bracia, kochane siostry, nie można się zadowolić tym, że wprawdzie do doskonałości nam co nieco brakuje, ale i tak dobrze jest, jak jest. Jeżeli wiesz, jeżeli masz świadomość, że do tej doskonałości ci co nieco brakuje, to masz zrobić wszystko. Wszystko, co tylko w twojej mocy, by nie brakowało. By nie brakowało. Mam takie wrażenie, że Bóg szczególnie nie lubi sytuacji, gdy czegoś brakuje. Że właśnie wtedy, gdy czegoś brakuje, w Bożym sercu budzi się sprzeciw przeciwko takiej sytuacji. Oto dwa, według mnie, bardzo dobre przykłady z Biblii. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wersety 4 i 5. Któż z was, mając 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na swoje ramiona i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. I do razy, kiedy rozważaliśmy te słowa, pojawiały się wręcz głośno w dyskusji, że to bardzo, bardzo nierozsądne. Zostawić 99 owiec i iść szukać tej jednej. Przecież mam 99. Gdy razy w twoim, moim chrześcijańskim życiu pojawia się, dobrze jest, jak jest. Straciłem to, zgubiłem tamto, zawaliłem to, ale ciągle jestem, ciągle żyję, ciągle jakoś mi się tam wiedzie. Nie, już będzie tak, jak jest. Chyba w ostatnim kazaniu mówiłem wam, że tego typu pseudochrześcijańskie nauki przyszły do nas prosto z buddyzmu, że to niby ma być mój krzyż, to ma być moje brzemię, mam to dźwigać, prawda, mam być biedny, chory, wszystko stracić, wszystko zgubić i cieszyć się tym, że odnalazłem Boga. To w hinduizmie w ten sposób się nabywa większą karmę. Jeszcze jak się do tego nie myjesz, śmierdzisz na odległość, jeszcze jak do tego się nie czeszesz, nie szczyżesz, nie obcinasz paznokci i jesz byle co, to twoja karma rośnie i ty jesteś taki szczególnie niby to przez Boga doceniony. Ale troszeczkę odskoczyłem od tematu. To jeden z tych przykładów, kiedy ze 100 owiec brakuje tylko jednej. Ale Bóg w swoim sercu mówi, ja się na to nie godzę. Ma być komplet, ma być 100. Kolejny przykład. Łukasza 15, ciut dalej, 8, 9. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdy znalazłem drachmę, którą zgubiłeś. Może ktoś z sąsiadek spyta, to była ostatnia drachma? Nie, 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 jeszcze mam 9. Ale jedna się zgubiła i szukałam, wymiotłam cały dom, wysprzątałam. Zaglądałam w każdą dziurę, w każdy zakamarek, jest, znalazła się. Tyle roboty, tyle starań. Jeszcze do tego święto z powodu jednej, jedynej. Natomiast nie dziwiłabym ci się, gdybyś 9 zgubiła, a tylko jedną miała. I te 9 się znalazły. O, to byśmy poświętowali. Ja wiem. Wiem. Tutaj nie, proszę nie patrzeć na mnie jak na heretyka, że te wersety, te historie dotyczą przede wszystkim odnalezionych i zbawionych grzeszników. O tym Pan Jezus mówi. W tym momencie, ale jestem jednocześnie mocno przekonany, że takie jest takie samo jest serce naszego Boga, jeżeli chodzi o naszą doskonałość. I jeżeli chodzi o naszą doskonałość, również i w tym przypadku, Pan Jezus nie zaniedbał niczego, by nam pomóc i by nas jako doskonałych przedstawić Bogu. Ojcu, zostaliśmy wspaniale stworzeni i musimy przyznać, że przez życie, które wiedliśmy, decyzje, jakie podejmowaliśmy, pogubiliśmy co nieco z tej naszej wspaniałości. Pogubiliśmy co nieco z tej naszej doskonałości, z jaką stworzył nas Bóg. Kto był ostatnio na konferencji w Puławach i słuchał kazań pastora Pawła Sochackiego, to usłyszał zdanie, które mną osobiście tam wstrząsnęło. Zbawienie jest z łaski za darmo, ale wzrost jest za wszystko. Te słowa naprawdę mną wstrząsnęły. Kiedy je usłyszałem, przyjrzałem się sobie jakby od drugiej strony. Wiecie, kiedy zastanawiasz się, tak jak ja nieraz się zastanawiałem nad moim chrześcijańskim wzrostem, to tak, mogę siebie porównać z sobą samym sprzed załóżmy 15 lat. I powiem sobie wtedy, bo wiele się zmieniło. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że rosnę. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że taki jak byłem 15 lat temu, to aż nie do wiary, że to ten sam Jurek, który tu dzisiaj ma zaszczyt stać za kazalnicą, coś nie coś się zmieniło. Mogę, zastanawiając się nad moim wzrostem, zacząć porównywać siebie z innymi. Ale przed tym was zawsze ostrzegam. I zawsze mówię, że kiedy porównuję siebie z innymi, to grozi to tym, że albo wpadnę w pychę, albo wpadnę w zgorzknienie. Mogę patrzeć na tych, którzy rosną szybciej ode mnie i powiedzieć, ja się do niczego nie nadaję, ze mnie to nic nie będzie, ja w tym tempie nie potrafię, ja jestem na to za głupi, za słaby. Albo mogę patrzeć na tych, którzy gdzieś tam wloką się resztkami sił w ogonie i rosnąć w pychę. Gdzie on jemu tam do mnie wziąłby ze mnie przykład. Nauczyłby się przynajmniej czego. Mógłby mnie naśladować przynajmniej to do czegoś by doszedł. A więc rozważanie nad moim własnym wzrostem rodzi pewnego rodzaju niebezpieczeństwa i w tę stronę, i w tę stronę. Ale po tym, co usłyszałem z ust Pawła Sochackiego, przyjrzałem się mojemu wzrostowi właśnie z całkiem innej strony. Zacząłem się zastanawiać, czy jest jeszcze w moim życiu coś, co mógłbym oddać, czego mógłbym się pozbyć, co powinienem odrzucić, by mój wzrost był większy. Jeżeli wzrost jest rzeczywiście za wszystko, to jeżeli cokolwiek mi jeszcze zostało do oddania, to z pewnością to hamuje mój chrześcijański wzrost. Wszystko to wszystko. Jeżeli coś sobie jeszcze zostawiłem, to po takich słowach, po takim zwiastowaniu powinienem jak najszybciej się tego pozbyć. Powinienem to odrzucić. Powinienem oddać to, by móc wzrastać dalej, by móc wzrastać jeszcze bardziej, wzrastać w Jezusa Chrystusa. Zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę wszystko oddałem Chrystusowi. Czy przypadkiem nie trzymam sobie jakiejś takiej jeszcze rezerwy na czarną godzinę? Ostatnio w tym tygodniu rozważaliśmy historię króla Hiskiasza. I ci, którzy byli z nami w tych poradnych spotkaniach, pamiętacie dobrze, że kiedy wojska asyryjskie wyruszyły przeciwko Hiskiaszowi, Hiskiasz wziął całe złoto i srebro, jakie było w pałacu i w świątyni i posłał to jako ofiarę, jako wykup, jako daninę, by król asyryjski zaprzestał swoich wojennych działań. Inna sprawa, że na nic się to nie zdało, bo tak zawsze się kończą wszelkie układy z diabłem. Diabłu nigdy nie będzie dość. Nawet jak mu oddasz już wszystko, co masz, on zawsze przyjdzie i powie, że jeszcze chce. Taki jest diabeł. Ale ta sytuacja ma szczególne znaczenie, kiedy czytamy zawartą w II Księdze Królewskiej opinię Ducha Świętego o tym właśnie królu Hiskiaszu. Druga Królewska, 18 rozdział, wersety od 5 do 7. I czytamy tam tak. Na Panu, Bogu Izraela, polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów ludzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Po co więc to oddanie całego złota, srebra, również złota i srebra świątynnego królowi asyryjskiemu? Skoro ufność, jaką Hiskiasz pokładał w Bogu, jest wręcz doskonała, bo tak mówi Boże Słowo. I tak pomyślałem sobie, że ta ufność stała się doskonała właśnie wtedy, kiedy Hiskiasz pozbył się tego wszystkiego, co było tym rezerwami na taką czarną godzinę. Zawsze wtedy przychodzi taka myśl. Modlę, proszę Boga, ale jeżeli ten Bóg nie wysłucha, to mam tam w rezerwie jeszcze parę ton złota i srebra. I to zadziała. Całkiem inaczej wygląda moja i twoja ufność, kiedy już tej rezerwy nie ma. Kiedy już tego wszystkiego nie ma i zostaje mi tylko i wyłącznie Bóg i nikt poza Bogiem. Bóg jeszcze miał jakieś własne rezerwy. Bóg nie mógł działać z pełną Bożą mocą w jego życiu. Może tak samo jest właśnie i w twoim, i moim życiu. Bogaty młodzieniec usłyszał słowa: idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim. I bynajmniej nie chodziło tu o jakąś dobroczynność ponad wszelką miarę. Nie chodziło o to, by zadziwić wszystkich, łącznie z Bogiem Ojcem, wspaniałym gestem oddania. Chodziło o to, że ten majątek, to jego bogactwo, było czymś, czym ciągle jeszcze pokładał nadzieję. Czytamy tam w tej historii, że odszedł zasmucony, miał wolę bowiem wiele bogactw. A Jezus ze smutkiem mówi do uczniów: trudno będzie bogatemu wejść do królestwa. Bóg nie mówi tam: żaden bogaty do królestwa nie wejdzie. Mówi: trudno mu będzie. Trudno, bo to serce ciągle jest podzielone między ufność Bogu, a ufność temu, co mam na koncie w banku. Bóg nie chce, by nasze uczucia były w ten sposób podzielone. Przypowieść o perle. Pamiętacie? Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wersety 44 i następne. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który Bóg znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje ową rolę. Podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. To są dwie przypowieści. O perle, o skarbie znalezionym w roli, ale by ten skarb posiąść, by tą najpiękniejszą z pereł otrzymać na własność, trzeba się było pozbyć wszystkiego tego, co odciąga część naszej uczuć. Na pewno ten poszukiwacz skarbów był dumny z tego, co już zebrał, co już znalazł, co stanowiło jego dorobek życiowy. A potem, kiedy znalazł ten wspaniały skarb, mógłby podzielić swoją dumę tego, co posiada, między ten skarb a to przez to i to, czego się wcześniej dorobił. Poszukiwacz pereł mógłby z dumą opowiadać o tej swojej wspaniałej kolekcji, którą już zebrał, o tym życiowym dorobku i z dumą opowiadać o tej drogocennej, najpiękniejszej ze wszystkich pereł. Ale to byłyby podzielone uczucia, podzielona miłość, podzielona duma. A Bóg tego wcale nie chce. Czy w takim razie, gdy odnalazłem tak cudowny skarb, jakim jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, nie powinienem i ja być gotowym, aby dla tego skarbu wyrzec się wszystkiego innego? Czy wobec tak opisanych Bożych oczekiwań dążenie do doskonałości jest przesadą, jest przejawem pychy, może wręcz przejawem religijnego fanatyzmu? Skoro tego Bóg od nas oczekuje, skoro tak wysoko podnosi nam poprzeczkę, znacie mnie nie od dzisiaj i wiecie, jakie jest moje zdanie na temat wszelkiego rodzaju byle jakości pracy, byle jakości w służbie, byle jakości w wierze, byle jakości w rodzinie. Mówią, że to taka cecha wszystkich byłych alkoholików. Chcą być potem perfektne wszystkie. Zamęczają wszystkich perfekcjonizmem. Filonka nieraz ma z tego powodu żal do mnie. Ale dla mnie przeciwieństwem byle jakości jest właśnie doskonałość. Wróćmy jeszcze raz do rozmowy Pana Jezusa z tym bogatym młodzieńcem. Tam na początku Jezus mówi do niego: czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A potem, i co później czytamy, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz. Rozumiecie, o co tu chodzi? Zastanawiałem się nad tym. Pytanie, co mam dobrego czynić? A Jezus patrzył, czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jeden tylko dobry jest Bóg. A potem sam Jezus mówi do niego: jeśli chcesz być doskonały, zrób to i to. Uważam, kochani, że doskonałość, o której jest mowa w Biblii, nie jest wyższym szczeblem, wyższym stopniem bycia dobrym. My lubimy tak stopniować. Zły, lepszy, dobry, doskonały, prawda? I często tak sobie w tej hierarchii ustawiamy dobro i doskonałość. Tymczasem, tak jak Bóg jest miłością i źródłem wszelkiej miłości, tak też Bóg jest dobrem i źródłem wszelkiego dobra. Doskonałość natomiast jest stanem, do którego dochodzimy przez nasze starania, naszą pracą, przez nasze szczere pragnienia. Do doskonałości dochodzimy przez gotowość do wyrzeczeń, gotowość do poświęcenia wszystkiego, pozbycia się wszystkiego, co by mogło nas zatrzymać na tej drodze za Bogiem. Bez Bożej dobroci i bez Jego łaski jesteśmy skazani na porażkę w tych zmaganiach. Ale skoro wiemy, że Bogu tak bardzo zależy na naszej doskonałości, głupotą, wręcz przejawem jakiegoś duchowej gdyśności, duchowego lenistwa byłoby odrzucenie wyciągniętej w naszą stronę pomocnej Bożej ręki. Odrzucenie Jego łaski, wzgardzenie Jego dobrocią. A tym właśnie jest odrzuceniem Jego łaski i wzgardzeniem Jego dobrocią zatrzymanie się w naszym chrześcijańskim wzroście. Rezygnacja z naszego chrześcijańskiego rozwoju. Rezygnacja z bycia doskonałym. Tym właśnie jest odrzuceniem Bożej łaski i wzgardzeniem Bożą dobrocią nasze karłowate pseudo-uczniostwo, które tak wielu z zadowolonymi minami uprawia na co dzień. To właśnie oni najczęściej z mądrymi minami zadają nam pytanie, po co nam ta doskonałość? To oni najczęściej mówią, że oni nie potrzebują żadnych nagród, żadnych wieńców, żadnych koron, żadnych tronów tam w niebie. Grunt, że tam będą. Czy na pewno będą? Nie wiem. Nie mnie o tym sądzić. Możemy sobie natomiast wyobrazić naszego Pana Jezusa Chrystusa, przedstawiającego nas Bogu Ojcu jako swoją oblubienicę. Bez mazy i skazy, doskonałą. Doskonałą dzięki Jego łasce. Doskonałą w każdym, nawet najmniejszym szczególe. Możesz uruchomić swoją wyobraźnię. Bóg dał nam wyobraźnię, byśmy ją używali w tych dobrych kierunkach przede wszystkim. Jakie są dobre kierunki, Bóg pozwala nam zawsze poznać i zrozumieć. Jak chciałbyś swojemu ojcu przedstawić swoją oblubienicę, swoją narzeczoną, swoją żonę? Czy chciałbyś ją przyprowadzić taką, byle jaką? Mój tato to moja oblubienica. Tata patrzy i mówi, synu, a nie mogłeś jej kupić jakiejś lepszej kiecki? Wiesz, tato, chciałem, ale ona nie chciała. Powiedziała, tak się przywiązała do tej szmaty, że ona mówi, że jej to w zupełności wystarczy. Trzeba ją namawiać. No, namawiałem, ale ona powiedziała, że byłby to przejaw pychy, żebym poszła, gdy poszła w jakiejś ładnej, kolorowej czy nowiutkiej sukience. A nie mogę jej przynajmniej dać na fryzjera? Dawałem, tato, ale ona powiedziała, że do fryzjera nie pójdzie, bo to by było niemoralne, gdyby ona chodziła po fryzjerach, a tylu tam biednych, bezdomnych, kudłatych nie ma nawet na bułkę, a ona by do fryzjera szła. Wróćmy jednak do tej sytuacji, o której mówi Pismo Święte. Do sytuacji, kiedy Jezus, tak jak obiecał, przedstawia swojemu ojcu oblubienicę bez mazy, bez skazy, doskonałą dzięki Jego łasce. To my jesteśmy tą oblubienicą. I możemy sobie wyobrazić naszą radość i wdzięczność za to, że Jezus właśnie taki nas przyprowadził do swojego Ojca. Że może dzisiaj z dumą przedstawić nas swojemu Ojcu, przedstawić nas Jego aniołom, że nie musimy się wstydzić, że dzięki Jezusowi nie musimy się już wstydzić. Ta wdzięczność, radość, duma, to szczęście będą trwały przez całą wieczność, kochani. Zarówno duma, radość Chrystusa z Twojego powodu, jak i nasza, Twoja, moja duma, radość, szczęście, wdzięczność na Chrystusa że takimi właśnie nas doprowadził do spotkania z Ojcem. Czy w swoim życiu wstydziłeś się kiedyś tego, co zrobiłeś? Wstydziłeś się kiedyś tego, jaki jesteś? Długo to trwało? Czasami długo, nie? Ja sięgam myślami do moich wspomnień. A bolało? Tak delikatnie mówiąc, to było mi z tym niezbyt miło, prawda? A odetchnęłeś z ulgą, kiedy się to wreszcie skończyło? Kiedy nie musiałeś się wstydzić? Nie musiałeś, jak to mówimy, świecić oczami? Uff, co za ulga. A teraz pomyśl sobie, co by było, gdybyś tak się musiał wstydzić przez całą wieczność? Co ty na to? Pomyśl chwilę. W Jezusie Chrystusie otrzymałeś zbawienie z łaski. Wierzysz najprawdopodobniej w Jego tego zbawienia nieutracalność. I taki, jaki jesteś dzisiaj, teraz, wybierasz się tam, do nieba, nie bacząc na to, że ten, któremu to zbawienie zawdzięczasz, pragnie cię z dumą przedstawić swojemu Ojcu. Nie bacząc na to, że ten Ojciec dzięki Jezusowi Chrystusowi to również twój Ojciec. Że ten Ojciec stęsknił się za tobą. Że pragnie cię zobaczyć takiego, jakim się stworzył. Na swój obraz i podobieństwo. Bez zmazy, bez skazy. Doskonałego. Czy chciałbyś, żeby Jezus po tym wszystkim, co dla ciebie zrobił, jeszcze i tam musiał się wstydzić za ciebie? Może w tym wszystkim trochę za bardzo poniosła mnie wyobraźnia. Przepraszam, jeżeli kogoś zabolało. Przepraszam, jeżeli ktoś poczuł się zgorszony takimi porównaniami. Ale ja tak właśnie wierzę. Chciałbym tak jak Luther powiedzieć, tak oto stoję. Skoro oddałem Jezusowi Chrystusowi całe moje życie, skoro ogłosiłem Go moim Panem, to jest we mnie ta determinacja, by uczynić wszystko to, co On pragnie, bym uczynił. Jest we mnie determinacja, by odrzucić wszystko to, co On pragnie, bym odrzucił. By pozbyć się wszystkiego, czego On oczekuje, że się pozbędę. By stać się takim, jakim On pragnie, żebym się stał. I wiem, moi kochani, że w Nim i z Nim wszystko jest możliwe. Wiem, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. I z Nim zawsze zwyciężę, bo On jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Tak mi dopomóż. Amen.